Cześć, witajcie w napisach końcowych w kolejnym odcinku Q&A. I dzisiaj zaczniemy od odesłania was do innego materiału, ponieważ mamy dwa pytania, na które odpowiedzieliśmy już podczas naszego live'a i czytaliśmy też te pytania, ale na wszelki wypadek przeczytamy pytania też tu, żeby osoby, które nam zadały te pytania, a na przykład oglądają tylko Q&A, no to nie poczuły się zagubione i wiedziały, gdzie znajdą odpowiedzi.
No plus live był przede wszystkim o Pattinsonie, jakby miniaturka była z Pattinsonem i tak dalej, a tutaj te pytania też zahaczają o kwestie trochę szerzej. I też się do nich odnosiliśmy na live, no ale żeby nie zaginęło, no to...
Tak, więc pierwsze pytanie od Zosi. Zajebiście przystojną buzią Roba, pewnie walną na każdą okładkę od GQ po Men's Health przed wyjściem Batmana. Ale jak według was, specyficzny jednak Pattinson poradzi sobie przy promocji tego filmu? I drugie pytanie od Lucyny Majewskiej. Cześć! Czy uważacie, że jest jakaś granica w przygotowaniu się aktora, aktorki do roli? Przytycie, schudnięcie widzimy często, ale czy są rzeczy, których nie powinno się robić, albo właśnie trzeba? No. Tak więc zapraszamy tam do naszego materiału o przemianach, aktorach, Pattinsonie, Batmanie i nie tylko.
Tak, tak, to jest ten livestream z Robertem Pattinsonem leżącym na podłodze w otoczeniu płatków i kubków i puszek i tam znajdziecie odpowiedź na wszystko tutaj, co było w tych pytaniach zawarto.
Dobra, a my w takim razie przeniesiemy się do pytania od osoby o pseudonimie Spodnie Kylo Rena z The Last Jedi. Radku, czy to nie jest błąd reżysera, że przedstawił śmierć Luka w taki sposób, że ja i parę innych osób ją wyśmiało? Wątek z kasynem jest nudny. Czemu Laura Dern nie zdradziła swojego planu poemu?
Radku. Wytłumacz mi.
Nie wiem, czy to jest wina reżysera, czy bardziej wasza. Bo ta scena była bardzo emocjonalna, pokazana tak jak trzeba. Znaczy nie wiem, jak się odnieść do tego pytania, bo ja z tą sceną nigdy nie miałem żadnego problemu. Dla mnie to było fantastyczne podsumowanie Luka, fantastyczne umiejscowienie tego w całym tej mitologii związanej z mocą, tego jak ona działa i co Luke osiągnął w tym momencie, nie? Więc no nie wiem, jak to wyśmialiście, to no, nie jesteście empatyczni. No przykro mi, nie? Będziecie mieli ciężko, żeby funkcjonować dalej w życiu. Ale to już nie moja sprawa. A może moja, może kiedyś się spotkamy na jakimś spotkaniu. Nie wiem, ale no, ta scena jest fantastyczna. I to już zresztą gadaliśmy o niej niedawno, nie? Chyba jak mieliśmy tego live'a związanego z Gwiezdnymi Wojnami, nie? Tam ją dokładną wiwisekcję zrobiliśmy tej sceny i czemu ona działa, więc tam odsyłam. Czekaj, co tam jeszcze było? Jakie były pytania?
Kasyno jest nudne.
Kasyno jest zbędne, ale z drugiej strony to jest fajne odejście w końcu od tego przedstawiania, że to musi być kantyna na przykład, żeby te dziwne wszystkie postacie z kosmosu pokazać w kantynie, nie? Co chwila w jakiejś barze muszą siedzieć coś takiego. No to i ja jestem zawsze pod wrażeniem tego, jakie tam się postacie pojawiają w tle, nie? I jak to wygląda, bo tam jest kupa naprawdę świetnych pomysłów związanych z designem ich, nie? Jak później się czyta tą książkę, co zawsze wydają po filmach, nie? Ten leksykon taki, gdzie masz te wszystkie świetne zdjęcia wszystkich, wiesz, nawet butów jakichś, czy pierścieni, jakie noszą te postacie. No to po prostu to jest kosmos, wiesz, jakie kształty tam się pojawiają, jakie rasy, jakie jest pieczołowite podejście do stworzenia, wiesz, wszystkich tych gadżetów, które tam są. No, jest to dziwna scena, ale też z nią nie miałem aż takiego problemu, bo dla mnie to było wszystko, wiesz, w trybie tego filmu dobrze działało i no był jakiś spadek tego tempa, ale no było okej. Okay. No, a czemu Laura Dern nie powiedziała poemu swoją planu? No bo to był narwaniec, któremu się bali rzeczy mówić już na tym etapie. No bo wiemy, co zrobił na początku, przynajmniej z tym Dreadnoughtem, nie? Też miał konkretne zadania do wypełnienia, miał rozkazy. Zrobił to po swojemu, nie? I można powiedzieć, że coś mu się udało, ale też dużo stracili w tym momencie, więc później Laura Dern po prostu uznała, że no ona tutaj dowodzi i ona tutaj będzie rządzić, nie? No, ja bym na jej miejscu powiedział poemu, o co chodzi, uniknęliby pewnych wpadek i kłopotów, no ale z drugiej strony też rozumiem, czemu kobieta na tym stanowisku i która musi się zająć całą tą sprawą, nie, i musi ogarnąć tą dogrywającą rebelię, jakoś ją uratować, czemu mogła gościowi, który jest, wiesz, przez wszystkich uważanych za ten loose canon, wiesz, nie powiedzieć pewnych rzeczy, nie?
Ale czemu miałabym mu powiedzieć? Jakby ona nie jest widzem, tak? To nie jest postać, która ma już jakąś relację z Poe. Ona jest osobą właśnie, tak jak mówisz, na konkretnym stanowisku, która przychodzi, ma konkretne zadanie. Jakby ona nie ma z nim wcześniejszej relacji, że mimo tego, nie wiem, łańcucha dowodzenia, czułaby z nim jakąś, nie wiem, emocjonalną więź, przyjaźń czy cokolwiek. No jakby, czemu miałabym mu mówić? I on tak nie działa.
No, tak, tak, tak. No i mówię, ona nawet
jakby
jak
to nie jest Leia, tak?
Tak? Wiesz, ona też w ogóle, jak była, wiesz, przejęła dowództwo, to zostało jakieś tam takie typowe informacje o tym gościu, nie? No i wiesz, i to z nich wynikało, że no, lepiej mu pewnie nie mówić pewnych rzeczy, niż mówić, nie? Też nie,
ale
nie wieś,
kurczę, to się wpisuje w cały motyw przewodni The Last Jedi, którym jest to, że te wszystkie tropy ugruntowane w kinie przygodowym jakby nie zawsze mają sens, nie zawsze są tą jedyną właściwą postawą, nie? Jakby widać, że ten film bardzo mocno dyskutuje z wieloma z nich, a ten obraz tego awanturnika, który nie gra według zasad i bierze sprawy w swoje ręce, później jakimś cudem mu się udaje i okazuje się, że wszystko było...
Że zawsze miał rację,
zawsze
nie?
Zawsze było po jego myśli. No jest czymś, co jak najbardziej też się nadaje do zastanowienia, nie? Powiedzmy jakiegoś tam...
Skomentowania,
przetworzenia w taki sposób. Plus, no, to świetnie działa. Jakby to też nie jest tylko, powiedzmy, no, wywracanie oczekiwań dla samego wywracania oczekiwań, bo to ładnie gra z wątkiem Poe. No, bez tego całego elementu on by niczego się nie nauczył, nie? To jest ten jeden element, w którym on musiał sam zrozumieć, że takie działanie na hura, no, nie zawsze się opłaca, nie? I zresztą to też... Wszystkie te elementy działają jakby na dwóch poziomach. Jeden, czyli tym, czy to ma sens w ramach tej fabuły, i tutaj mamy pole do popisu do tych wszystkich kanałów, które przez 3 godziny analizują jeden film i tam roztrząsają, czy powinna mu powiedzieć, czy nie powinna, czy to jest logiczne, czy nie. No ale to też jest jeszcze ten drugi poziom, czy to ma sens z punktu widzenia właśnie motywów w tym filmie i tematyki, którą ten film porusza. I tak jak Kasyno, moim zdaniem, no, filmowo działa tak sobie, no to też tematycznie to się bardzo fajnie wpisuje, bo pokazuje ci ten świat, w którym ta wojna też nie jest niczym chwalebnym i pokazuje, daje jej szerszy kontekst może w ramach tego uniwersum. No i tak samo jest z tym Luke'iem, nie? Jakby to jest bardzo ładne zamknięcie jego historii, jego motywu, ten moment, kiedy wreszcie jakby jego wątek zostaje zamknięty, więc dla mnie ta druga warstwa jest zawsze ważniejsza, nie? Bo co z tego, że śledzisz sobie fabułę, jak potem za bardzo nic ci z tego nie zostaje, a mam wrażenie, że po The Last Jedi bardzo dużo rzeczy zostało, nawet jeśli nie do końca się musimy zgadzać z tym, jak fabuła została poprowadzona.
Zgadzam się generalnie z większością rzeczy, które... No, o Luke'u to już gadaliśmy, o tym, jak Poe fikał i tak dalej, też się zgadzam, mi się też podobało, że na końcu okazuje się, że jednak miał głupi pomysł. Ale kasyna nie będę bronił pod w żadnym momencie. Wszystko, co jest związane z tym kasynem, to jest tak źle zrobiony bullshit. To jest nie tylko sama scena, sama sekwencja, to co się tam dzieje. No dobra, wygląda ładnie, to przyznam Radkowi, niech będzie. Fajne stwory tam są, jak zawsze, ale to wiesz, to nie broni, bo w Star Wars w wielu miejscach są fajne stwory, można je w innych miejscach pokazać. Więc ta sekwencja, wszystko co się dzieje, dialogi tam napisane, brak rozwoju postaci, który tam jest, nawet sama idea tego, że oni lecą do tego kasyna, to dla mnie był w ogóle największy absurd tego filmu w momencie, w którym gonią nas. Ale w razie czego możemy sobie polecieć na wakacje w trakcie tego pościgu i wrócić. Nie wiem, ja tak nienawidzę wszystkiego, co jest związane wokół tego wątku. Ja uważam, że gdyby nie to, to ja bym autentycznie pewnie miał... Dlatego dla mnie Last Jedi cały czas nie jest tak dobrym filmem jak dla was, szczególnie dla Radka, bo tam jest ten po prostu cierń, którym jest wszystko związane wokół tego kasyna. Gdyby nie to, pewnie miałbym ogólnie dużo lepsze zdanie na temat całego filmu, bo pozostałe wątki, tak jak mówię, wątek Poe czy Luke'a, uważam, że jest fantastyczny.
No to chyba wyczerpaliśmy temat.
Kolejne pytanie od Aelin Lor. Hej, jak myślicie, czemu kobiety tworzą dla innych kobiet takie filmy jak 365 dni i Grey? Przecież w tych historiach jest pokazana patologiczna wizja związków i kobiet jako przedmiotów do ruchania. No jak to czemu? Dla pieniędzy.
No jest masa...
Sex sells.
Nie, no jest masa odbiorców. Jest cała masa kobiet, która chętnie ogląda tego typu rzeczy. Jest cała masa mężczyzn, która ogląda zarówno te rzeczy, jak i masę innych, powiedzmy, niskich lotów dzieł kultury. I to się sprzedaje, bo to jest nieskomplikowane i proste, łatwe w odbiorze. Mało tego, jest cały hype wokół tego, co w dużej mierze też wpływa na zainteresowanie. Najzwyczajniej w świecie, no to tego typu rzeczy się sprzedają. To jakby to nie...
czym to się różni od filmów, w których jest super seksowna panienka, która, nie wiem, oplata wokół siebie jakiegoś gościa i mężczyźni uwielbiają tego typu rzeczy w kinie, to czym to się różni, jak masz super przystojnego gościa, który, wiesz, w ten sam sposób jakby działa tylko z odwróceniem ról w stosunku do kobiet. Jakby nie deprecjonujmy tutaj kobiet w ten sposób, że też nie mają bazowych potrzeb, że tak powiem, tak samo jak mężczyźni. Wszyscy jesteśmy, w jakiś sposób mamy te, nazwijmy to, pierwotne instynkty i pewne rzeczy nas kręcą i czasami w bardzo niskim mianowniku i to tyczy się tak samo mężczyzn, jak i kobiet, więc ja nie widzę, jaka jest różnica między tym a innym kłamem, gdzie, wiesz, po raz kolejny Megan Fox się wdzięczy na wszystkie strony.
No, albo dostajemy chłopa z mieczem spoconego, nie? I to nie ma problemu, ale to...
Nie, no to jest po prostu przeniesienie na taśmę filmową fantazji, jaką część widzów, duża część w zasadzie widzów ma, nie? I czy to będzie 50 twarzy Greya, czy to będzie jakiś... czy to będą filmy Michaela Baya chociażby, jeśli już, żeby się zrymowało. To są te rzeczy, które chcielibyśmy albo mieć, albo wiemy, że a ich nie mamy, albo nie chcielibyśmy mieć, ale fajnie sobie na nie popatrzeć i można to zrealizować w tej wersji filmowej, więc nic dziwnego, że to się sprzedaje.
Po prostu mówmy się, jakby patologiczne związki, czy no generalnie związki, które nie mają za wiele wspólnego z faktycznymi związkami międzyludzkimi, to jakby nie jest domena już tylko tych filmów, gdzie właśnie już mamy seks i tak dalej. To jest domena, nie wiem, większości komedii romantycznych, obojętnie czy tworzonych przez kobiet, czy przez mężczyzn, to jest domena, nie wiem, większości jakichś paranormal romance, domena pewnie wielu, nie wiem, też filmów młodzieżowych i tak dalej, i tak dalej. No, gdzie generalnie relacje często są uproszczone i gdzie są, no, podporządkowane, no nie wiem, typowym narracjom, czy generalnie, no wiecie, tym wszystkim schematom fabularnym, gdzie no bardzo często, nie wiem, właśnie bohaterka, nie wiem, jest jakoś mocno podporządkowana, czy no jest jakaś taka, nie wiem, głupia, czy naiwna, czy coś, no bo to są po prostu schematy filmowe, no i tak długo jak to jest po prostu jakaś tam fikcja, no to spoko, no jedyny problem, jaki ja mam, nie wiem, z tymi tytułami, które tu są wymienionymi, to ja mam problem, jak już to z właśnie twórczyniami tych dzieł i tym, co jakby one opowiadają dookoła promowania swoich dzieł, czy jakby jaką same dorabiają narrację do tego, jak wiecie, jak Blanka Lipińska wychodzi i mówi, że każda kobieta o tym marzy, albo no tego typu rzeczy, no bo to już jest szkodliwe i to jest fałszywe i tak dalej, ale jeśli mówimy tylko o, wiecie, samych tych dziełach kultury, no to no spoko, no tak właśnie oglądamy, większość rzeczy, które oglądamy, jest no fikcyjna i nie mamy problemu, żeby to od siebie odróżnić, tak, więc wydaje mi się, że tutaj jakby też powinniśmy właśnie stosować taką miarę, no tylko właśnie, no mówię, nie promujmy tego jako, nie wiem, właśnie żadnych ani rzeczy, które są wzorcami, rzeczy, które są, wiecie, nagle, że wszystkie kobiety o tym marzą, tylko o tym nie mówią i tak dalej, albo no właśnie nie dorabiajmy po prostu do tego ideologii, no od taka sobie fantazja, kto chce, może popatrzeć i tyle, no.
Ile było filmów o chudym, pryszczatym nerdzie, który rozkochuje w sobie najpiękniejszą dziewczynę, jaka pojawia się w ogóle w całym filmie, nie? Ten schemat, który zawsze był, który po prostu absolutnie uderzał tylko i wyłącznie w te fantazje, więc to mówię, znowu nie widzę różnicy.
No właśnie, no problem się pojawia, kiedy ktoś udaje, że to jest coś więcej, nie? Jakby Blanka Lipińska wyszła i powiedziała, że no nagrała fantazję, no bo wszyscy chcą popatrzeć na pięknych ludzi, tak? I nie przykładajcie specjalnie wagi do tej fabuły, bo ona jest pretekstowa. No to podejrzewam, że ten film byłby znacznie lepiej odebrany niż jest, nie? Ja bardzo lubię, jak twórcy nie udają, że robią coś więcej niż robią, no bo umówmy się, każdy potrzebuje czasu do czasu zobaczyć coś eksploatacyjnego. No właśnie dlatego, że można to po prostu obejrzeć sobie coś z pozycji wygodnej kanapy w bezpiecznym domu, nie? Gorzej jak zaczynamy do tego dorabiać jakąś filozofię, że to jest coś więcej, dlatego nie lubimy Zacka Snydera między innymi, ale to tak swoją drogą. No.
Dobra, to lecimy dalej. I dalej mamy trzy tipy od osoby o pseudonimie Kruger. I część pierwsza, cześć. Tangled to moja ulubiona animacja Disneya, która swoją tematyką, historią i postaciami trafia idealnie do mnie. Pod koniec 2019 roku dowiedziałem się, że ta animacja dostała kontynuację w postaci serialu animowanego, trwającego od 2017 roku. Nie myślałem, że jakaś kreskówka mnie w takim wieku jeszcze wciągnie, ale kurde, to jeden z najlepszych seriali animowanych, jakie widziałem. Niestety, o samej kreskówce nie jest zbyt głośno i pewnie zostanie szybko zapomniana. Czy macie jakieś kreskówki czy filmy animowane, które według was zasługiwały na większy rozgłos niż dostały?
Spektakl Spider-Man.
Boje krowy z Krowigrodu.
Znaczy w ogóle Marvel to ma tą tradycję, nie? Że te dobre animacje no nie dostawały nigdy dużo uwagi, nie? Ten Wolverine and the X-Men, które było świetną też adaptacją komiksów, doczekał się jednego sezona i do widzenia.
Jak Mighty Heroes miał chyba dwa.
No właśnie, ale natomiast a propos Disneya i ich seriali, które jakoś tam się odnosiły do animacji, to też mają tradycję, no przecież ten ich serialowy Herkules był niebo lepszy niż ten Pożar się Boże film, nie, który był dużo popularniejszy, mimo że no, szczególnie, że w ogóle najlepsze jest to, że serial się dzieje jakby w trakcie tego filmu, to znaczy jak Herkules jest jeszcze tym małym, chudym sztabiem, ale on rozbuduje mocno ten świat i bawi się tym konceptem, w którym ci bogowie są częścią takiej wielkiej machiny tutaj promocyjno-marketingowej i jest naprawdę super i też w sumie nikt pewnie o nim nie słyszał, bo leciał sobie gdzieś tam pewnie na jedynce czy dwójce w tym paśmie dla dzieci. No dużo, dużo koniec końców był dużo ciekawszy niż film. I wydaje mi się, że to nie jest niczym dziwnym, bo zwykle pracując nad tymi serialami mają więcej swobody, bo nikogo nie obchodzi to, jak to się sprzeda w kinach, więc mogą sobie robić różne rzeczy, po prostu mają zlecony zrobić sezon serialu, to robią sezon serialu, co tam już mi będzie, to wszystko jedno. Więc nie zdziwię się też właśnie, jeśli ten serialowy Tangled jest dobry, a nie widziałem, co prawda.
No ja słyszałem same dobre rzeczy.
No, ja strasznie żałuję generalnie, że Tangled nigdy nie doczekało się sequela pełnometrażowego. Uważam, to jest prawdziwa niesprawiedliwość, że Frozen się doczekało, które było wiele gorszym filmem. No ale no, sympatie młodych widzów się najwyraźniej gdzie indziej ukierunkowały. Ale to...
Nie no, Tangled też było hitem, tylko wydaje mi się, że to był jeszcze ten moment, kiedy Disney dalej trzymał się tego, że sequeli kinowych raczej nie robimy i właśnie dlatego serial pociągnął dalej wątki. No i później jakby już, nie wiem, może trudno wpasować pełnometrażowy film w te
jakby
wątki serialowe.
To by dali radę.
No właśnie, ewentualnie no nigdy nie jest powiedziane, że nie dostaniemy tego, no bo jakby ta tradycja, powiedzmy, wracania po latach do niektórych tytułów, no też jest, jakby też się to zdarza. No z filmów Disneya, no to kiedyś opowiadałam chyba na jednym z naszych live'ów, no to najbardziej chyba zapomniana ich rzecz, no to jest The Black Cauldron, które no spotkała straszna niesprawiedliwość, że ten film pocięto, nie wiadomo było do kogo go targetować i w rezultacie był chyba najgorzej zarabiającym pełnometrażowym filmem Disneya, nie obejrzał go prawie nikt. I dzisiaj on jest otoczony taką dosyć złą sławą. Właśnie mówi się, że to jest, wiecie, ten najgorszy film Disneya czy coś, a to nieprawda. Jakby film jako film jest naprawdę ciekawy, jest naprawdę inny. No a to, że był tam porażką finansową, nie do końca jakby związane z samą tą jego jakością. Znaczy jasne, ten finalny produkt mógł być lepszy i pewnie był lepszy, zanim pan Eisner poszedł i wyciął 12 minut. Ale no na pewno jest to rzecz, którą niewielu nawet takich, wiecie, fanów animacji widziało, a warto. Wydaje mi się, że warto dać szansę i zwłaszcza jeśli się właśnie lubi, nie wiem, bardziej jakieś takie fantasy i tak dalej, niekoniecznie właśnie, żeby śpiewali, niekoniecznie, że musi być w tej stylistyce, co większość tych, że tak powiem, animacji z księżniczką, no, więc to jest ta produkcja, którą ja tu będę rekomendować, żeby sprawdzić.
To ja... Nie serialowo.
Nie no, miało być, nie musiało być serialowo, nie? Kreskówki czy filmy?
Aha,
filmy, okay. To filmy.
To ja mam dwie kreskówki, powiem szybko. Pierwsza to jest Król Artur i Rycerze Sprawiedliwości. Nie wiem, czy ktoś pamięta. W ogóle to będą dwa tytuły, które leciały na TVP Wrocław. I tam leciały najlepsze rzeczy.
Może by mnie tylko tam, nie?
Nie. To było popularne. Tam były, szmacianki, gałganki. Ja nie byłem tutaj z Wrocławia, ale oglądałem TVP Wrocław. Szmacianek, gałganek, nie pamiętacie? Szmacianki i gałganki,
nie, no,
są
kurde,
jak
ja. Wszyscy
pamiętam, jak odpalałem TV Wrocław i kurde...
Nie pamiętasz tego dżingla? Szmacianki i gałganki są jak ja i ty. Szmacianki i gałganki. To się nazywało w oryginale Ragidolls.
Ragidolls. Tego nie mogłem oglądać.
Szmacianki i gałganki. No, nieważne. To powiem teraz dwa tytuły. Pierwszy to są Krowy z Krowigrodu, Kowboje z Krowigrodu. To było kiedyś albo Krowy z Krowigrodu, nie, Kowboje z Krowigrodu, tak?
To w oryginale się...
różnica między krowami a kowbojami.
Nie, to są ale zobaczcie, że nie. To się nazywało Kowboje z Krowigrodu. W oryginale to jest Wild West Cowboys of Mumisa. I to było Rio Bravo, to był taki klasyczny western, tylko gdzie krowy były, nie? Które były ten... Tam byki były, wiesz, był szeryf, który się nazywał Mu Montana. miał swojego, wiesz, przydupasa Dakotę, to był zastępca szeryfa, taki wielki, wiesz, taki Tom Hardy, i był jeszcze Krowulado Kid, on był młody, szalony, nie? To jest ta zawsze trójka, która jest w westernach Hawksa na przykład i ten. I to były krowy, które jeździły na koniach. To jest najlepsza rzecz na świecie. Kochałem to za dzieciaka. Mówię, kurde, byk jeździ na koniu. Dajcie mi lepszą rzecz, nie? No. I tam były, wiesz, romanse i takie rzeczy. To było piękne. To był taki klasyczny western, tylko z krowami. I polecam, jeśli ktoś nie widział nigdy. Nie, dzisiaj nie polecam, bo to chyba sezony nie przetrwało nawet jednego, ale ja pamiętam. A drugim właśnie jest ten Król Arturicerze Sprawiedliwości. To powinni wszyscy pamiętać. Gra była na Pegasusa i nikt tego nie pamięta, jak komuś mówię. To było tak amerykańskie na maksa. Było o drużynie futbolistów, którą Merlin sprowadza do Camelotu, bo tam, wiesz, nie ma Króla Artura. Jest, wiesz, w ogóle pożoga i ten, taki jest taki typ w czarnej zbroi.
Więc potrzebujemy drużyny futbolistów.
Tak, który... Ale czekajcie, jest ten typ zły, który tam, wiesz, wszystko kosi i ten przejmuje krainę. I Merlin musi sprowadzić nowych rycerzy Okrągłego Stołu, ludzi o czystym sercu. I to jest drużyna futbolistów, prosto ze stadionu. I królem Arturem zostaje Arthur King. On się nazywał Arthur Knight się nazywał, nie? Albo Arthur King, jakoś tak. Który w ogóle miał pseudonim Król Artur. I nagle stał się prawdziwym Król Arturem. I Merlin dał im super zbroję. Że na przykład Król Artur wyciągał sobie z klaty, każdy miał emblemat, nie? I to był taki naprawdę jak prawie że Iron Man każdy. I na przykład Król Artur wyciągał sobie Excalibura, miał zbrojonego konia na złoto i był w złotej zbroi, w czerwonej pelerynie. I każdy miał jakąś super moc. Na przykład był typ, który miał mur tutaj narysowany i mógł mur sobie z klaty, wiesz, taki wielki robić. I był Lancelot, który sobie lansę wyciągał, która się tak rozciągała. To było tak super bohaterskie na maksa, że szok. I tam też był wątek romantyczny między Ginevrą i Lancelotem i to było piękne. Też nie wytrzymało chyba sezonu. Chyba tylko na sezonie się skończyło. O Jezu, jak ja to dobrze wspominam. I nikt tego nie pamięta. I szmacianki gałganki, no. Najlepszy.
Gdybym chciał to poznaleźć, to nie jest zbyt popularne.
TVP Wrocław tylko. Wyłączne prawa do emisji.
Znajdą się ludzie, którzy to widzieli.
Ja mógłbym powiedzieć, że Young Justice, ale dostało w końcu ten trzeci sezon, więc fajnie. Ale Spectacular Spider-Man dalej mnie boli, bo potem próbowali różne rzeczy. Uderzyli w młodszego. Wiem, że ten Mega Spider-Man czy coś, ale to jest zdecydowanie dla młodszego widza. A właśnie idea tych takich, że jak Young Justice, takie, że jak właśnie Spectacular Spider-Man, Justice League Unlimited, te wszystkie rzeczy, które były w okolicach tamtego trendu na animacje superbohaterskie, tak jak Łukasz wspomniałeś, Wolverine and X-Men, to były te animacje, które wydawały mi się, że właśnie fajnie łączyły pokolenia. To były te animacje, których teraz bym mógł spokojnie obejrzeć i jak byłem młodszy, to z przyjemnością oglądałem. A no niestety Marvel poszedł, może stety, może mają na to widownię i fajnie jak łapią młodszego widza na swoje obecne kreskówki, ale no niestety w ten sposób podrzucili mnie, więc Spectacular Spider-Man to jest cały czas nieodżałowany.
To jeszcze na koniec dodam, że moim ulubionym serialem animowanym kiedykolwiek była produkcja emitowana na kanale Nickelodeon, który swego czasu... Ja oglądam Nickelodeon zanim stał się popularny, bo zanim tam się SpongeBob pojawił, więc...
Jeszcze jesteś epoka Hey Arnold.
Jestem, dokładnie tak. Hey Arnold też było spoko, swoją drogą. Ale mój ulubionym kreskówka na Nickelodeon było Kablam. I to była antologia generalnie, która była animowana antologia, która miała swoich prowadzących animowanych i tak dalej, gdzie oni prezentowali różne małe kreskówki, takie, wiecie, krótkie formy w ramach jednego większych odcinków całego show. No i najlepsze jest to, że te animacje były robione bardzo różną techniką i były animacje poklatkowe, były z plasteliny, były animacje pomocą lalek, były jakieś takie rzeczy wycinane, były też klasyczne animacje, także kurczę, to mi otworzyło na masę różnych fajnych właśnie sposobów animowania, plus no, humor mi tam odpowiadał i podobała mi się też ta forma antologii generalnie, bo coś takiego mam wrażenie, że w tego typu telewizjach dla dzieciaków jest fajne, bo właśnie można w krótkim czasie no, parę naprawdę fajnych pomysłów sprzedać w ramach jednego odcinka serialu, więc jeśli ktoś pamięta Kablam jeszcze, to łączmy się, niech załóżmy jakiś fanclub czy coś takiego, bo i niech ktoś to wrzuci na jakiegoś YouTube'a czy coś, bo chętnie bym sobie do tego wrócił.
Ja tylko dodam ciekawostkę jeszcze. Jak kiedyś oglądałem, spieszyłem się z kolegą na odcinek Króla Artura i Rycerzy Sprawiedliwości. W ogóle zobaczcie sobie intro oryginalne. Oj, najlepsze intro w historii kreskówek. Ale spieszyliśmy się na odcinek i najpierw pomyśleliśmy, że pójdziemy sobie nad wodę, nie? Zobaczyć, bo było lodem skuta, nie? Na chwilkę, nie? I kumpel mi wpadł pod lód. Wyciągnąłem go spod lodu i poszliśmy oglądać Króla Artura, bo musieliśmy zdążyć, nie? I dopiero, wiesz, po latach sobie uświadomiłem, że on prawie umarł wtedy, nie?
Klarton.
Ale na szczęście to było blisko mojego domu, więc ja go, wiesz, a to było śniegiem zasypane wszystko, nie? Ja go wyciągnąłem z tej wody, zaciągnąłem, moja matka, wiesz, wystraszona, nie? Co się stało, wiesz, człowiek prawie umarł, a ja, mamo, to on się teraz rozbierze, wrzuć go pod jakiś koc, bo Król Artur leci, nie? Musi go zobaczyć. Ale siny tam, wiesz, po jego mamy dzwonimy, nie, ona, wiesz, przerażona przylatuje, a my oglądamy Króla Artura, nie? I o, super
mało
było.
Mało cicho, bo tutaj Król. No dobra.
Dobra, to kolejne pytanie od Macron64. Matko, co ja bym dał, aby zamiast miernego Jurassic World zrobili mi Flintstonów z Jackiem Blackiem albo Sebastianem Stankiewiczem w roli Freda? Co napisy końcowe sądzi o polskich sitcomach, na przykład Świat według Kiepskich? Czy te rzeczy są jakkolwiek powiązane?
Chyba nie.
Bo zgubiłam wątek.
Chyba nie. Poza tym, że Flintstonowie powstali jako plagiat Honeymooners, a jednocześnie mieliśmy w Polsce serial na licencji Honeymooners, w którym były Miodowe Lata, mm-hmm. więc jest połączenie, ale to chyba nie to.
No ale Miodowe, no okej.
Okay. Późniejszy okres.
Ale ciekawostka, pomysłodawca Honeymooners chciał pozwać generalnie Hanna-Barbera za to, że Flintstonowie zerżnęli mu koncept, tylko że to było w czasach jaskiniowców, ale obawiali się, żeby złożyć pozew, bo typ nie chciał być tym gościem, który zdejmie Flintstonów z anteny. Nie chciał przyjść do historii w ten sposób, więc nigdy do pozwu nie doszło, Flintstonowie są się wpadnić.
Bedrock na niego wylecieli z maczugami, nie?
Super, dobrze, nie złożył pozew.
Ale gdyby złożył, to byśmy nie mieli tego chujowego filmu z właśnie tym, no,
jak Johnny Goodmanem?
Johnny Goodmanem i...
Ten film miał sequel, no nie? Który był jeszcze gorszy. Ja za dzieciaka uwielbiałam Flintstonów animowanych, chociaż i tak zawsze byłam Team Jetsonowie, ale Flintstonowie też byli spoko. Generalnie, tak jak wy mieliście te swoje dziwne kreskówki, to ja miałam Hanna-Barbera, byłam tradycyjnym dzieckiem. Hanna-Barbera i Disney.
Kochałem Flintstonów i piosenkę Flintstonów.
Tak.
Hanna-Barbera miała Space Ghosta.
No, tak więc generalnie wiecie, jak był film Flintstonowie, który, jak tam kiedyś opowiadałam, był pierwszym filmem, na którym byłam w kinie i miałam wtedy chyba z 5 lat, no to generalnie hej, ja się jarałam, nie? To był super film wtedy.
Tak.
Jak już były te czasy, że ten film był już emitowany w telewizji, no czyli nie byłam jakaś, wiecie, dużo starsza, to nie było za jakiejś tam dorosłości, tylko że no już te parę lat minęło i już wtedy mam wrażenie był nieoglądalny, więc myślę, że nie będę nigdy robić sobie tego i wracać do niego.
Mowy nie ma.
Aczkolwiek przechodząc trochę do tego pytania związanego z polskimi sitcomami, to właśnie jeśli już coś oglądałam, i to też w takim raczej młodszym wieku, to właśnie Miodowe Lata. I nie wiem, bawiło mnie. Pamiętam, że jak wyszły pierwsze Simsy, czyli to był rok 99, no to moje pierwsze rodziny, jakie zrobiłam, to właśnie miały imiona i nazwiska wzorowane na bohaterach Miodowych Lat, więc tak, to wtedy był mój sitcom. A Świata według Kiepskich nigdy nie lubiłam. Jakby, nie żebym jakoś dużo oglądała, ale jak mi gdzieś tam mignęło, to była najmniej śmieszna rzecz na świecie.
Ja mam, Świat według... No okej, okay, to mówisz.
To ja generalnie mam podobnie. Miałem znajomych, którzy na przykład oglądali Miodowe Lata i wiesz, chodziłem się do znajomych i akurat rodzice oglądali Miodowe Lata i oni tam idą i tak wiesz, kątem oka, ale wiedzą dokładnie kto jest kim i tak dalej. Nawet nie było mi ich żal. Natomiast jeśli chodzi o tych Świat według Kiepskich, to pamiętam jak była premiera, pierwszy odcinek tego wyszedł, to było wiesz, jak było, no był Świat według Bandich wcześniej, nie? I to taka polska wersja i tak dalej.
Zupełnie nie.
Byłem nie, mały, byłem wtedy małym gnojem, a i tak pilot mnie nie bawił. I to było wszystko, co obejrzałem. Resztę znam z memów, nie? Jakieś tam, które się pojawiały później. Nie dało się od tego gówna uciec, ale
no. Każdy dzieciaka lubiłem. Dzisiaj bym nie obejrzał.
Mnie żadne z tych rzeczy nie bawiło. Ja miałem, czułem zażenowanie, jak miałem kilka lat. Czuję zażenowanie dzisiaj. To się nie zmieniło.
Oskar walczył ze śmiechem to już od najmłodszego.
Ja bym bronił Świata według Kiepskich, bo moim zdaniem to jest dużo lepszy serial niż się komukolwiek wydaje. Bo tam są takie okazjonalne błyski geniuszu po prostu, gdzie ktoś nagle stwierdza, że zrobimy pełnoprawną parodię piosenki z musicalu Kabaret, gdzie dokładnie odwzorujemy piosenkę i jeszcze ucharakteryzujemy bohaterów tak, żeby wyglądali w ten sposób. Albo są w ogóle odniesienia do jakichś takich dzieł kultury, których by się nie spodziewał po tym serialu, gdzie podejrzewam, że połowa publiki nie kumała w ogóle o co chodzi.
To czemu to jest zalane takim głosem z Janusza.
To jest... O to chodzi właśnie, że masz ten kontrast między, wiesz, że jakby masz tą
ale
otoczkę
to ktoś
taką. Ale
ktoś lubi albo jeden humor właśnie, albo drugi. To,
to była łyżka, może łyżka miodu okay. W beczce, nie wiem, gówna. No, to,
nie,
to, no,
tak nie wiesz, nie. To kiedyś to było spoko pisane, dlatego mówię, to co
tak,
dzisiaj
się dzieje. Tak, to się popsuło po jakimś tak, czasie, tak. Dopiero kiedy jakby, no, skończyły się pomysły zwyczajnie i to się zamieniło w taką taśmówkę, ale na początku to tam była masa takich świeżych i oryginalnych pomysłów, które właśnie o to chodzi, że miałeś ten taki bardzo, bardzo prosty setup polskiej tam rodziny, takiej mega stereotypowej, ale właśnie dzięki temu, że było tam nagle wrzucić jakiś motyw science fiction nagle, albo odniesienie do literatury nagle, albo motyw z jakiegoś filmu. I ja wiem, że jak ja to oglądałem i byłem mały, to ja połowę z tych rzeczy nie kumałem w ogóle, skąd to się wzięło, dlaczego nagle Mariusz Czajka wygląda jak postać z filmu, nie? Albo, bo tam Mariusz Czajka grał wszystkie możliwe postacie, które nie były kiepskimi. Albo nie wiem, dlaczego masz tam... Dlaczego nagle Waldek śpiewa piosenkę, która ma melodię jak Yesterday, nie? I dopiero w jakimś czasie, jak zacząłem oglądać jakieś klipy na przykład na YouTubie i tak dalej, zacząłem kumać, kurna, w ogóle ile było rzeczy poukrywanych, nie? Których podejrzewam, że przeciętny widz nawet nie łapał. Więc tak, ja myślę, że ktoś po prostu nad tym pracował, kto miał masę dobrych pomysłów i po prostu po jakimś czasie to się zepsuło i zamieniło tak,
tak, bo oni, wiesz, teraz po czasie skupili po prostu na tym Januszostwie, a nie na tym, wiesz, jakie to byłoby skutliwe naprawdę momentami konkretnie. Nie wiem, pamiętam jak Waldek miał, wiesz, do Hansy Rostock przejść i to było takie czemu akurat do Hansy Rostock, nie? Czemu ten? I w ogóle do reprezentacji go chcą brać. I to jest komentarz na temat, wiesz, reprezentacji powójcikowej, tej, gdzie się nic nie działo, nie? I mówię, kurczę, jak, wiesz, ja to rozumiem, wtedy się piłką interesowałem, to mówię, kurczę, zrobili research, nie? Wiedzą, o co chodzi, jakie są problemy wtedy, wiesz, w reprezentacji i w ogóle w tej piłce klubowej. I mówię, czemu w świecie według kiepskich takie rzeczy wpadają, nie? No, ale po czasie to się mocno zepsuło. No. Ale ja, wiesz co, ja lubiłem z tych seriali, z polskich sitcomów, to lubiłem te z Piotrem Franceskim tylko. Czyli lubiłem...
Rodzinę zastępczą?
Tak. Lubiłem, bo postać Franceskiego była spoko.
Jeszcze była ale tata, ale ktoś tam powiedział.
Tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział, no, to było super.
To było w miarę inteligentne jeszcze przynajmniej. To było takie niby dla dzieci,
wiesz, bo to miało być krótkie i się
opierać na jakimś jednym problemie i tak dalej. To doceniam, bo to miało pomysł i nie dłużyło i chodziło o takie bardziej teatralną, szybką, wiesz, poruszenie jakiegoś problemu, nie? Ale nie, Rodzina Zastępcza, nie.
Rodzina Zastępcza dokładnie też na tym się opierała, bo opisałeś Rodzinę Zastępczą w tym momencie. No. Jakby w każdym odcinku był jakiś problem
społeczno-rodzinny, który
próbowano rozwiązać.
Tylko, że to, o czym powiedziałem, to było krótkie, to było parę minut dosłownie, to był, wiesz, to był taki szybki klip właściwie i dlatego nie nudziło i było zwarte, a nie polegało na wprowadzeniu 10 aktorów, kolegi, ale wiesz, nie, ale kto tam grał policjanta, ale... listonosza i jeszcze
kogoś. Jarosław Buberek.
Ale, ale wiecie, ale to też był ten problem, co dokładnie z tymi wszystkimi serialami, że one zaczynały z innego pułapu, chciały o innych rzeczach opowiadać, ale pewne elementy stały się popularne, to się eksploatowały, jak mieć późną Alutkę. Tak, ci sąsiedzi cały czas wchodzili do domu, wiesz, jak było w tych, w Graczykach, nie? No to najpierw byli Graczykowie. Ale wiesz, wiesz, ale wiesz,
to już
się
ogóle inne, to już...
Kojarzę, że istniał taki serial, ale nawet nie wiem, o czym był, nawet nie wiem, kto w nim grał.
No, Zbigniew Buczkowski i
Paweł Łażewski. Wiem, że chyba serial, który nazywał się Buła i Spuła, czy coś takiego.
Ale do tego chciałem przejść, nie? Że był serial Graczykowie, który opowiadał o konkretnych rzeczach. Ludzie, ej, Buła jest zabawne, jak wpadnie na jakąś chwilę, czy coś. Dajmy Buła i Spuła, nie? I
ja tylko wiem, że był taki serial o takim tytule i jak go zobaczyłem, to już mój wewnętrzny młodociany antyjanusz natychmiast był taki daleko.
To jest ta część telewizji, która mnie fascynuje, właśnie ten cała seria seriali i produkcji skupiona wokół tej całej ekipy właśnie z Pawłem Wawrzeckim, Haną Śleszyńską, z Zbigniewem Buczkowskim.
Potem był jeszcze... Wawrzeckim i Śleszyńską to jakoś tylko daleko odnoszę.
No właśnie daleko odnoszę też.
Nawet też miewało przybłyski, które miewało takie absurdalne żarty.
Skoro
no tylko
tak mówisz, okej.
Ale trzeba mnie było wygrzebać za tych wszystkich... Tam była cała masa żartów, jak to wiecie, jakiś tam stary lekarz podrywa pielęgniarkę i to było... Tam było dużo tej żenady, tak. Ale potem się trafił na przykład jakiś taki dowcip język czy jakiś taki totalnie abstrakcyjny żart, który był dobry, no tylko, że właśnie, tak jak ty mówisz, że ciebie bawią jakieś tam te oba typy humoru w świecie według kiepskich, no właśnie, ja jednak wolę, jak ktoś ma ten humor bardziej ukierunkowany w jedną stronę i nie muszę się zastanawiać, czy dla tego dobrego żartu będę oglądać te żenujące żarty.
Ja kiedyś w nocy sobie włączyłem jakiś odcinek Daleko od noszy i nie wiem czemu, nie wiem jak dotarłem do tego momentu, ale odpaliłem i byłem naprawdę zafascynowany tym, jak bardzo to jest nieśmieszne. Nie? znamy i masz tych aktorów, których z racji tego, że jak byłem mały, no to oglądałem sport telewizji. Oczywiście wszystkich kojarzę, nawet nie wszystkich jestem w stanie nazwać z imienia i nazwiska, ale wszystkich kojarzę z twarzy gdzieś tam i wszyscy grają w tym serialu. Wszystkich tam udało się upakować. I to się zaczęło tym dowcipem, że jedna z pielęgniarek była śpiąca, więc się położyła spać i druga do niej mówiła coś, a ta spała i tak po prostu przez sen coś odpowiadała. Jakby na tym polegał dowcip cały, nie? I tak... Ile odcinków tego wyszło w ogóle?
Dużo. Nie wiem, czy to dalej leci, pewnie nie, ale dużo.
Śmieszniejsze dowcipy ludzie w polskich kabaretach, powiem tak.
Ale właśnie to mnie skłania do tego, żeby jeszcze sobie kiedyś przypomnieć jakieś odcinki Buła i Spuła, albo Graszyków właśnie.
Plan na weekend, sprawdzimy to wszystko, bo ja nigdy nie widziałam, nie wiem, Buła i Spuła, nie? Ja nawet nie wiem, na co liczyć.
Ja do dzisiaj pamiętam, jak... W Graczykach chyba? Czy było? Nie, to jeszcze w Graczykach. Nagle się pojawiła Joanna Brodzik, która wtedy była jeszcze super młoda, nikt jej nie kojarzył aż tak. I ona była córką chyba, nie? U Graczyków, o ile dobrze pamiętam. Grała córkę tego Buczkowskiego w tym serialu. I Jezus, czemu ja to pamiętam? Czemu ja mam to w głowie cały czas?
Nie wiem, ale słuchajcie, skoro już mówimy o polskich sitcomach, to jeszcze powiedzcie, czy wy byliście z tej grupy dzieci w podstawówce, których ulubionym serialem był 13
Posterunek? Tak, oczywiście, że tak.
Bo ja nigdy tego nie rozumiałam.
Real talk. Oglądałem jakiś czas temu też na YouTubie jakiś losowy odcinek. Ciągle mnie bawiło. Ale oczywiście mówię o tych pierwszych sezonach, nie tych drugich, nie, co Kanal Plus robił, tylko tych wcześniejszych. Cały czas są zabawne. Tylko trzeba wejść tą konwencję tego, wiesz, Cezarego Pazury w trybie Jima Carreya, nie?
Ale wiesz, to... Piosenka, wiesz, o tych trzech synów matka miała, to jest taki geniusz.
Ale francuski policjant, pierdzący, cały czas jest super dowcipem, tak?
Odcinek, który, nie wiem, nie bawiło, jak przyszedł ksiądz na inspekcję i zakonnice, które ciągle znikały w pewnym momencie.
Tam wszyscy się tak starali.
Tam dowcip typu, łapiemy prostytutkę, nikt nie wie, że to prostytutka. No.
Ale ta.
Potem przychodziły się do szkoły i tam dzieci miały 12 lat, żeby były 13 posterunku.
Żona Pazury grała
prostytutkę. Tylko, że z 13 posterunkiem było tak, że on... Było tak widać różnicę, jeśli chodzi... Nawet ja jako dzieciak, kiedy śmiałem się z tych wszystkich dowcipów, jak nagle ta była ta reszta odcinków, to nawet ja to przestałem oglądać. Bo takie, nie wiem, dało mi się, że to było tak zauważalne, że nawet można być kompletnym gnojem z bardzo dziwnym poczuciem humoru, a to było tak zauważalne, jak to nagle pierdolnęło po prostu w inną stronę. I tego się... To było tak nieoglądalne, że nawet wydaje mi się, że ta publika, którą bawił do tej pory, na przykład mnie, Trzynasty Posterunek, to kompletnie odpadła.
Jak weszły te już jakieś elementy tam, wiesz, nadprzedzone, był ten cyborg, Jakubika stracili na tym.
Takie życiówy zaczęli robić, takie poważne i tak dalej.
Ale właśnie ja pamiętam ten taki przeskok, jak się pojawił te nowe odcinki. Ja strasznie na to czekałem, bo mówię, o kurczę, jakieś nowe postacie się pojawiły, nie? Ta postać tego właśnie Jakubika.
Ta nowa policjantka jeszcze była, no.
Tak. No, Joanna i Jędrzejczyk grała czegoś tak. I mówię, kurczę, ale fajnie, nie? I to pamiętam, że chyba no i to było tak słabe, kurczę, że też odpadłem. I w sumie nawet nie wiem dlaczego do końca, po prostu coś na mnie grało zupełnie.
Zmienili temat, bo wydaje mi się, że ten pierwszy sezon stawiał na absurd, tam prawie wszystko było absurdalne, a tam próbowali wyrównać takim, że to trochę bardziej, zróbmy z tych postaci trochę ludzi bardziej, ale to już nie działało, to już w tym momencie kompletnie to stały się nudne te postacie. I tyle. Kiedy na początku one nie miały być ludźmi, one miały być absurdalnymi karykaturami.
No i ci aktorzy tyle się wydawali, to były takie charakterystyczne postacie. Stępień, wiesz, Marek Perepeczko na, wiesz, oj,
Marek
cudowna rola
z Pershingiem.
Relacja z Pershingiem, cudowna. I ja zapytałem, że on tam miał ileś biopri, stępień, nie? I wyciągał te okulary.
Pierwszy odcinek nastąpił wypadek w czyszczeniu broni. Pierwszy odcinek.
Cały czas później go wspominali, nie?
Tak.
W ogóle, albo jak ci co na inspekcję zawsze przychodzili, ja się nie przedstawiam.
Jeszcze mieliśmy takie jedno zjawisko w ramach sitcomów polskich, czyli to właśnie kupowanie licencji. I to zazwyczaj były... To jest najzabawniejsze, że u nas najlepiej sprzedawały się te licencje seriali, które w USA święciły triumfy gdzieś właśnie w latach 50., 60. To u nas w latach 90. i 2000. Kurde, super, nie? No i Miodowe Lata zresztą są tego przykładem.
Lokatorzy byli na licencji też, nie?
Jeszcze
spoko. Lokatorzy byli spoko, oni byli
też
na licencji.
Mieliśmy dwa czy trzy seriale na licencji. Lucy, nie? Tego, kurczę, go to sitcomu w zasadzie z tego okresu tutaj nuklearnych rodzin w USA. Mieliśmy Wszyscy kochają Raymonda, tylko że się w polskiej wersji nazywa Wszyscy kochają Romana. I to się nie utrzymało. Ale właśnie I Love Lucy, pamiętam, że tą wersją, którą ja oglądałem przez jakiś czas, się nazywa Kocham Clarę i to było też fatalne i to się nie sprzedawało. Wiem, że jeszcze parę takich
było
seriali,
które... Było to z tą, nie pokojówką, tylko... No był taki bardzo popularny amerykański sitcom.
A to już późniejsze, bo to trochę
i potem zrobili też polską.
Niania była później, tak. To była Niania, no. Friend Ranger w oryginale była cudowna.
To już później, no i to się przyjęło całkiem nieźle.
Ja amerykańską wersję do tej pory wspominam dobrze, jak się śmiałem.
Kiedyś, lata temu w niedzielę przed kościołem zawsze leciała Niania.
Angielską wersję, nie, polskiej nigdy nie oglądałem, już to już nie sprawdziłem nawet.
No a później już w tych nowszych latach, już tak w czasach chyba jak byłam w liceum, czy już może nawet na studiach, był ten trend, że z kolei zaczęliśmy kupować licencje telenoweli tych południowoamerykańskich i nagle się coś totalnie innego wydarzyło.
Czy polskie wersje powstały?
No, mieliśmy Brzydulę, która była i tak najlepsza z tego wszystkiego, a potem mieliśmy jeszcze kilka. No i znaczy akurat w polskiej Brzyduli parę rzeczy wyszło fajnie, ale...
Ja pamiętam jeszcze tą oryginalną, południowoamerykańską.
No ja też pamiętam tę oryginalną. Ja nigdy nie lubiłam tych oryginalnych, jakby też był taki moment, że wszyscy to oglądali, nie wiem, tam Zbuntowanego Anioła i tak dalej. Boże, to było okropne.
Aloma.
Więc no, na tym tle polska wersja Brzyduli była całkiem spoko.
O telenowelach to kiedyś zrobimy oddzielnie, bo ja Maria Celeste,
Luz Clarita. Moja mama oglądała wszystkie brazylijskie te telenowele, po prostu
ja do dzisiaj pamiętam wątki z Marii Celeste, Luz Clarita, Paloma.
Ja pamiętam tytuły, bo one gdzieś tam...
U mnie wszystkie mama oglądała i po prostu zawsze chodziłeś do pokoju i widzisz po raz kolejny, jak te kobiety, dlaczego wy tak na siebie krzyczycie? Myślałem, dlaczego nie możesz jej tego mówić, dlaczego na nią krzyczysz?
Mama, ja wiesz, jak chodziłem na takie tam, wiesz, spotkania, wiesz, tam takiego kółka, to były w Domu Kultury, nie? Gdzie tam mogłeś, wiesz, sobie rysować, robić takie różne rzeczy, wiesz, ze znajomymi się spotykałeś, nie? To było spoko. I był ostatni odcinek Palomy, finałowy, wiesz, wszyscy, cała sala wypełniona ludźmi i na końcu będą sztuczne ognie, bo coś się udało Palomie, nie? Na końcu, i Boże. Oj, Zbuntowany Anioł, też pamiętam, jak tam biegał ten, jak on się nazywał, ten piękny taki, Facundo Arana go grał, do dzisiaj pamiętam, nie wiem po co.
No, także fajne wspomnienie, ale kule tych Flintstonów filmowych to maczetami, bo to było tak koszmarne. Zresztą to też był taki trend wtedy robienia filmów od sztancy, gdzie brało się te właśnie popularne seriale amerykańskie z lat 50., 60. i przerabiało się to na film. I to w latach 90. właśnie była taka moda na to, nie? I Rodzina Adamsów między innymi powstała też na tym. To był akurat ten jeden z tych dobrych filmów, nie? Ale Flintstonowie są przykładem jednego z tych złych. I zawsze była taka sama fabuła w tych filmach. Dokładnie ta sama, w sensie, że mamy tą rodzinę, ale...
Przyjeżdża teściowa!
Nie, pojawia się zły kapitalista, który chce tutaj wyrolować wszystkich, nie?
Ale przyjeżdża teściowa. W Flintstonach był ten motyw. Może to było w sequelu? Był ważny wątek o tym, że przyjeżdża teściowa i po prostu żarty, po prostu, jak wiecie, jak z tych gazetek za 2 złote.
No na szczęście pamiętam tego filmu, pamiętam tylko wspomnienia, które mam z tym filmem, więc niech on tam zostanie.
Ale nadal scenografia wygląda super, bo tam się naprawdę napracowali, żeby to
naprawdę wyglądało... Naprawdę mieli dinozaury.
Naprawdę mieli prawie, że... Ale nie, te dinozaury też wyglądają tam do dzisiaj fajnie. I Rick Moranis i John Goodman jako Freddy Barney to są super obsada castingowa, żeby ten film był lepszy, nie? Żeby tam była fabuła i żeby było to w jakiś sposób płynne czasowe. No bo nadal John Goodman to był idealny Fred Flintstone.
Kto dał grę u Betty?
Oj, to były przestrzelone...
Tam no, one... Te,
które Betty grała Rosie O'Donnell?
Rosie O'Donnell, tak.
Fatalne były. Ja pamiętam jej wygląd i to już wystarczyło.
No bo Rosie O'Donnell wtedy była popularna bardzo, nie?
Odpicowali ją tak, żeby...
No dobra, to przejdźmy dalej.
Krzysztof Wierzejski pyta: jakie są wasze ulubione filmy? Podajcie po jednym DC i Marvela.
W sensie ulubione filmy DC i Marvela, rozumiem.
No, bohaterami podajcie DC po jednym.
Marvela, tak?
Nie, bo on wie, że nasze ulubione są DC i Marvela, więc podajcie po jednym DC i Marvela, żeby nam ułatwić po prostu. Okay.
To ja może zacznę od DC po prostu, Aquaman.
Harley Quinn mimo wszystko. W sensie ale Prey, jak
z tych zoda. Nowych uniwersów, czy...
Ogólnie to nie.
Ogólnie to
chyba Superman Donera pierwszy, cały czas to jest...
Mnie Superman Donera z DC.
Niepokonany klasyk.
Z DC Batman oczywiście, Tima Burtona, niepokonany cały czas. Zresztą, kurczę, no to...
Superman by go pokonał.
Ja bym powiedziała, że Batman Returns wtedy. Bo zawsze wolałam drugą część.
Nie, Returns to jest, kurczę.
Jest super!
Pierwszy
nie da się na trzeźwo tego oglądać.
No, Superman Donera. No. A z Marvela?
Z Marvela?
No
X-Men
to
2
dalej. Zimowy żołnierz. Cały czas.
X-Men 2 albo Spider-Man 2, ale X-Men 2.
Chyba Guardians of the Galaxy pierwszy cały czas. Kocham ten film.
No, u mnie zimowy. Zimowy, piękny.
W sensie dowolny z postaciami Marvela? Mhm.
Tak.
No to Spider-Verse.
A, okej. Okay. Ale to film, no dobra, Spider-Verse.
A to nie, to u mnie dalej zimowy żołnierz.
Nie, to Spider-Verse.
A jak z aktorskich, to nie wiem, czy nie Ragnarok. A z tych starych to musiałabym pomyśleć, czy... Z X-Menów tak, z X-Menów generalnie no to First Class, no.
Nie, z X-Menów X2.
U mnie też. No jak z X-Menów to... Chociaż nie, nie, First Class. Bo
nie,
to...
X2 jednak wygrywa. Widziałem ten film w kinie z 5 razy.
I... Kurczę, X2 jest... To jest nieuczciwe, że Singer musiał zrobić ten film.
Może no, to Singer, a może zapomnieć o Singerze zawsze.
Jezu, ta scena otwierająca z Nightcrawlerem do dzisiaj robi takie wrażenie.
Atak na szkołę.
No. No. O, ten... I Brian Cox jako ten Striker.
No. Pojedynek Wolverina z Lady Deathstrike. Albo jak Wolverine daje butelkę Icemanowi.
Scena cała wyobraża. W domu Icemana.
To jest najlepsza rzecz w ogóle w kinie superbohaterskim. Tak,
a w ogóle atak na szkołę, nie jak Loganowi atak się odpalają zmysły i... O, ten,
to był ten jeden moment, kiedy widziałem Wolverina. Nie tam w Loganie gdzieś po lesie lato. Nie, to był Berserk Wolverina. To był ten jeden raz, jak chodzi mi.
I dostałeś tam Kolosusa na setną sekundę i najlepszy Kolosus.
No i ta scena w domu Icemana.
No... Czemu Singer to musiał zrobić?
Wypadek przy pracy.
Wypadek przy pracy to było to, że Singer dostał angaż do tego filmu. Nie? No, ale, okay.
Dobra, to mamy jeszcze na koniec kilka tipów od użytkownika Dirk Kujit Vonnegut.
Kite.
O, to ktoś pamięta. Piękny zawodnik.
To sport, to tak?
Nie, nie znam żadnego piłkarza Dirk Vonnegut, ale... No bo,
ale jak czemu tam kite było?
Nie wiem.
No Dirk Kite to był ten, co grał w Liverpoolu i wypędzał.
No tak, poradnik. tak, ale to jest inaczej też napisane, wiesz?
Aha, okej. No Kurt to Vonnegut, to...
No ale Kurt, ale tu nie ma. No. Więc dlatego się zastanawiam, czy to jest połączenie czegoś ewentualnie, czy to jest coś związanego z Vonnegutem, o czym nie wiem, no bo nie się coś tak bardzo w Vonnegucie, ale trudno, może robimy z siebie idiotów,
trudno. Nie, tak, patrzę, czy może Dirk Kaut nie ma, wiesz, pełnej nazwy, ale nie, to po prostu jest połączenie, no, Dirk Kaut, Vonnegut.
Okej,
są dwie persony, które autor po prostu uwielbia najbardziej, okay. Nie połączył je w jedno.
Ja w ogóle, jak Dirk Kaut to jest ten, którego każdy inaczej nazwisko wymawiał, komentator, każdy człowiek, nie? Kuit, Kate.
Jestem ceny tak, że przepraszam, że tam Kujit, ale...
Z tymi Holendrami to nigdy nie wiadomo.
A, to Holender, no. Jeszcze. Tak, jeszcze lepiej. Tak samo. To faktycznie z nimi nigdy nic nie wiadomo. Dobra, to czytamy od pana Vonneguta. Cześć. Zjem niepewnie limit znaków, więc na początek pochwalnie. Kocham was wszystkich porówno, nawet Adama i Pawła, którzy mają trochę miejsca w piwnicy mojego serca. Dziękuję za super robotę.
Co, jakie piękne.
To jak w naszych piwnicach.
Tak. Nie, ale teraz nie tylko piwnicy jak serca, nie?
Zaczęliśmy ich trochę wypuszczać, jak sesję robimy.
No, musieliśmy oddzielny kanał założyć, nie? Żeby tam była możliwość wypuścić ich z piwnic.
Żeby czego to nie zepsuli.
Żeby wszystkim nie uciekli.
Radek ostatnio wspomniał o moim ukochanym autorze, panie Kurcie. Panu
Kurcie. Panie Kurcie, no, tak. Wszystko się złożyło w całość.
No ale nie, dalej nie wiem, o co chodzi z tym Kuitem. O nim Radek też wspomniał.
No pewnie to jest jego ulubiony piłkarz, no.
A, okej, okay, no dobra, w każdym razie wracamy do autora. I chciałem spytać, czy reszta z was czytała coś tego autora i czy lubicie, nie lubicie? A jeśli tak, to co i dlaczego?
Ja nie.
Nie.
W sensie nie lubisz czy nie czytałeś?
Ja nie czytałem.
No ja czytałam...
Czytałem tylko O, jak zwykle, ale są, szczerze mówiąc, nic konkretnie nie czytałem.
No ja czytałam te chyba dwie najbardziej znane rzeczy, bo czytałam Kocią Kołyskę i czytałam Rzeźnię numer 5. I Rzeźnia jest rewelacyjna, jakby moje tam, nie wiem, top 10 książek. I generalnie, jako że ja lubię kupować książki, zwłaszcza jak polubiłam kogoś po jakimś jednym dziele, to potem kupuję absolutnie wszystko, więc mam kolekcję, nie wiem, 15 dzieł Vonneguta i kiedyś je przeczytam, kiedyś jak będę na emeryturze, bo gość jest super. I chciałabym móc powiedzieć to po większej liczbie przeczytanych, no ale wiadomo, wyszło jak wyszło. Cały czas planuję wrócić do kolejnych.
No, jako kocham Vonneguta, bo to jest cholernie inteligentny gość, którego się będzie jeszcze przez lata odkrywać, nie, i doceniać. Chociaż Rzeźnia numer 5, nie, to jest piękne połączenie wiesz, takiej mocno życiowej historii, nie? Że czasami no, w życiu się rzeczy po prostu dzieją, nie? I coś się spieprzy, no trzeba iść dalej i to jest piękne pokazanie, wiesz, przez pryzmat po pierwsze no, ataku tego nalotu dywanowego na Drezno, a po drugie, wiesz, to jest dalej powieść sci-fi, nie? Bo mamy typa, który wiesz, do innych swoich wcieleń się przenosi, nie? I to jest...
Jeszcze jest zabawna momentami, tak, tak pięknie tak, absurdalna.
Czarny humor jest tam tak znakomity, nie? Że i łapie za serce, bo to jest dalej, wiesz, opowieść o wojnie, nie? O strasznych wydarzeniach, nie? I o wspomnieniach, jak one działają, więc i to, każdy powinien to przeczytać, bo to jest krótkie, a intensywne i od razu powinno na większość osób, które przeczyta, to trafić na listę ulubionych książek, nie? Bo tych książek się nie da nie lubić, nie? Ale też na przykład weźmiemy, wiesz, takie Syreny z Tytana, które też są wychodzeniem poza granicę sci-fi, to jest Philip K. Dick, nie? I to zrobione przez gościa, po którym się tego nie spodziewasz, no, wiesz, w pierwszej chwili, nie? Bo on też pisał o tym swoim Kilgore Troutie, nie? O pisarzu i miał takie mocno przyziemne powieści, nie? Wiesz, Śniadanie Mistrzów i inne takie i nagle ci wychodzi z takim, wiesz, ostrym sci-fi, które jest jednak podane, wiesz, z tą jego nutką sarkazmu i z takim typem humoru, który jest nie do podrobienia, nie? Że ja uwielbiam takich autorów, nie? Których nie ma z kim porównać, nie? Bo oni są sami swoim oddzielnym gatunkiem, nie? I Vonnegut tak jest na pewno, nie? Ja w ogóle polecam, w zeszłym roku albo dwa lata temu wyszła taka wielka księga z jego opowiadaniami, mm-hmm. wiesz, z esejami, z wszystkim, chyba co mi się udało chyba znaleźć. Tak, tak, tak. I to było, to jest naprawdę wielka, wielka księga. I tam są wszystkie rzeczy, które, wiesz, które u nas nie były wydane, które się udało gdzieś znaleźć. Jakieś właśnie skrawki opowiadań nawet, nie, jakieś małe eseje. I to jest taka jazda przez jego umysł, nie? Przez te rzeczy, którymi on się fascynował, że każdemu polecam, nie? Ale najlepiej właśnie najpierw kilka powieści przeczytać, nie? I zacząć od rzeźni. To będziecie na kawałki rzeźni rozbici, no.
Ale w ogóle no, to jest oczywiście jeden z tych autorów, którzy właśnie tak jak mówisz, jak się zagłębić, to wychodzi na to, że pisali sporo science fiction, a oczywiście jest jakby postrzegany jako pisarz mainstreamowy tak naprawdę, no bo hej, jak to tu wielkie dzieła i autor science fiction, a no tam jest dużo science fiction. Nie każda może powieść, ale no jest dużo, więc właśnie nawet jeśli ktoś bardziej woli fantastykę czytać, niekoniecznie, nie wiem, lubi właśnie jakąś kolekcję klasyki XX wieku czy coś takiego, no to niech da szansę, bo warto.
Jak tam były, wiesz, pomysły, że mamy recydywistę, gdzie mamy wspomnienia nazistowskiego oprawcy, który się zlicza ze swoim życiem, nie? To nagle, wiesz, wow, kurczę, nie? Wiesz, wpaść na taki pomysł i w taki sposób go rozpisać, nie? Każdemu polecam się zainteresować.
Dobra, to czytam dalej, bo to nie koniec, o kurcie. Wiem, że powstało kilka adaptacji filmowych, ale się ich boję, nie oglądałem. A wy? Widzicie szansę na kolejny mariaż kinowo-serialowo-książkowy? Którą z książek chcielibyście w takiej formie zobaczyć? No ja powiem bardzo krótko, bo nie widziałam żadnej z ekranizacji. A jakoś tak, nie wiem, nie ciągnie mnie, jakby to nie są książki, po których tak, nie wiem, myślę, o fajnie, jakby była ekranizacja, bo kurczę, mam wrażenie, że to są jedne z tych dzieł, gdzie to jak to jest napisane i po prostu to, jak on sobie tam żongluje słowami, jest jednak bardziej istotne niż, nie wiem, to, co się dzieje, więc nie mówię, że nie da się zekranizować, czy że nie da się dobrze zekranizować, ale to są takie rzeczy, że w ogóle nie czuję potrzeby, żeby ktoś mi to przenosił na coś.
Ja też nie, to lepiej czytać. Pamiętam, że tą adaptację rzeźni, tą starą, to oglądałem lata temu i też jakoś we mnie nie została tak jak książka. I pamiętam jeszcze, że było Śniadanie Mistrzów pod koniec lat 90. jakoś z Bruce'em Willisem i to też nie był jakoś wybitny film, książka jest dużo, dużo lepsza, więc też nie czuję potrzeby, nie? On się nie zestarzał w ogóle i cały czas jest świeży i nie trzeba go przypominać właśnie w formach filmowych, nie? Bo są takie książki, niektóre, wiesz, już mają swoje lata, nawet jak są dobre, to żeby dzisiaj czytelników zainteresować tym, nie? To powstaje ekranizacja, później się biorą za książkę, nie? I nagle odkrywają tego autora na nowo, a wydaje mi się, że Vonnegut jednak cały czas jest w jakiś sposób, wiesz, rozpoznawany i czytany, nie? Nie ma tego, że się o nim zapomniało.
I ostatnie pytanie, już na zupełnie inny temat. Jak zostać scenarzystą komiksową? Są jakieś konkursy dla szarych ludzi? Na jakiej podstawie duże firmy, Marvel czy DC, zatrudniają scenarzystów? Nadal uwielbiam i liczę na właściwe odczytanie tego tipa.
To ja mogę odpowiedzieć, bo co prawda nie piszę scenariusza, ani nie planuję takiej kariery, ale czytałem właśnie trochę na ten temat. I generalnie jest tak, że nikt nie robi konkursu, znaczy czasami robią, nie, ale generalnie jak ktoś planuje tę karierę, no to najprostszym i w zasadzie jedyną oczywistą może nie gwarantującą sukces, ale zwiększającą na to szansę, jest droga po prostu tworzenia tych komiksów. Po prostu musisz robić komiksy. Znajdź sobie kogoś, kto potrafi, czy najpierw napisz jakieś scenariusze, to po pierwsze. Ale najlepiej właśnie, jak już zaczniesz to robić, stwierdzisz, że okej, to jest coś, co chcę robić, jestem w tym dobry, koniecznie trzeba po prostu znaleźć sobie osobę, która będzie, będzie w stanie te komiksy ilustrować, nawiązać jakąś współpracę z kimś, kto umie rysować, umie, wiecie, jest artystą, ale nie potrafi pisać i po prostu robić komiksy, bo jeśli na jakiejś podstawie ktoś podejmuje decyzję, że chcemy wydać pracę tych ludzi, na podstawie już rzeczy, które zrobiono, nie? Nikt w Marvelu, zresztą no, mówimy tutaj o tym najwyższym pułapie w zasadzie, ale nawet w mniejszych wydawnictwach nikt nie bierze do... nikt nie wyda komiksu po prostu na podstawie, że o, ten gość mi podesłał, to jest scenariusz, to jest dobry, albo ten gość mi przysłał CV, że potrafi dobrze pisać. Jakby ktoś musi wziąć do ręki twój komiks i stwierdzić, że jest wystarczająco dobry, żeby po pierwsze wydać być może ten komiks, a poza tym też podjąć jakąś współpracę. Jak nie wiesz w ogóle od czego zacząć, jak w ogóle wyglądają komiksy, czy scenariusze komiksowe, jest masa ich do obejrzenia w sieci, jest masa stron, które publikuje scenariusze komiksowe, jak piszesz sobie
czasami
po prostu...
Czasami jeszcze jak kupisz komiks, jak są to takie ekskluzywne wydania, to czasami na końcu jest na przykład scenariusz. Ale teraz jak sobie poczytuję tego Visiona, to tam na przykład mam w moim wydaniu, jest normalnie scenariusz i widać, co było w scenariuszu, a co dopiero było narysowane.
Director's Cut, to są te czasami popularne komiksy, jak Marvel coś zaskoczył, na przykład Hulk tak zaskoczył, czasami jakichś popularnych scenarzystów coś na początku leci, to potem wydają właśnie te Director's Cut, gdzie możemy potem zobaczyć jeszcze szkice koncepcyjne, właśnie scenariusz obok do tego dołączony i tak dalej. Wydaje mi się, że generalnie to jest rada do każdego scenarzysty. W sensie tak samo jest z filmami, czy z czymkolwiek innym. No nie napiszesz do Feige'ego, patrz, mam fajny scenariusz, może użyjesz w następnym filmie Marvela. Tylko generalnie musisz być scenarzystą, który już sobie wyrobił nazwisko nawet na mniejszych produkcjach. To nie muszą być wielkie blockbustery. Zresztą brali ludzi, którzy robili filmy po 2 miliony, nie? James Gunn na przykład. Ale no to siłą rzeczy... Nie wejdziesz z ulicy nigdy do czegoś takiego.
No, a komiksy to szczególnie widać, no bo jednak łatwiej jest wydać komiks niż zrealizować film za jakiś duży budżet, nie? Natomiast no też wiadomo, to są też filmy niskobudżetowe. Ale to jeszcze tylko kończąc swoją wypowiedź, wygoogluj sobie comic book scripts i znajdziesz przynajmniej kilka stron, które publikują całe gotowe skrypty z rozmaitych właśnie zeszytowych wydań, także tych popularnych autorów, więc zobacz, jak to wygląda po prostu w praktyce, że w jaki sposób, no scenariusze komiksowe wiadomo, jak wyglądają, nie? Jakby zdajemy sobie sprawę, jak wyglądają, w sensie jak opisują każdy kadr, tutaj każdy panel komiksowy, aczkolwiek to już też od scenarzysty zależy w jak dużym stopniu dokładności, nie? Natomiast jeszcze odpowiadając na to pytanie, jak na jakiej podstawie duże firmy Marvel DC zatrudniają scenarzystów, no na podstawie już wydanej pracy, nie? Jakby to nigdy się nie bierze stąd, że na podstawie scenariuszy, tylko już patrzą na dorobek czyjś, nie? Więc trzeba zacząć od tego pułapu, żeby już móc się czymś pochwalić, więc no.
No, można też z polecenia, ale to trzeba kogoś znać.
No, trzeba być DJ-em Abramsem i mieć syna, nie? To żeby po prostu dostać za frajer pracę w Marvelu.
No, nie, jest, trzeba być synem DJ-a Abramsa, mieć ojca.
Ci macie mają zawsze najlepiej, to już wiesz, że na przykład masz ten komiks, który dwóch scenarzystów robiło, nie? I wiesz, że jeden jest zupełnie nieznany, a ten drugi jakieś takie nazwisko, wiesz, konkretne, nie? I później już jakiś tam...
Nie.
Wiesz,
ej, ale do kogo nie czytałem tego komiksu młodego Abramsa, ale czytałem recenzję i się podobno przyjął i by się podobał.
A ja czytałem recenzję tych późniejszych numerów i podobno już nie jest tak dobrze.
Nie? Ja czytałem tych pierwszych i ludzie byli zachwyceni, że o, jaki debiut, no może się rozmyło.
A pewnie go Slider i tam pisze. Kalen Banda po prostu pisze, nie? Tam dostał czek solidny.
Super interesujące, jak nikt o tym teraz nie mówi, też nie przeczytałeś, nie?
Pierwszy numer czytałem. Pierwszy był okej.
Dobrze, to będziemy kończyć z pytaniami na dziś, ale nie odchodźcie jeszcze od radioodbiorników, ponieważ mamy dla was porcję sztuki. Można powiedzieć, że co? Że sekcja fanartowa, tak. I zaczniemy sobie od pracy, którą podesłał nam Igor.
Igor.
No to nie jest I, to jest Y.
Igor. No.
Igor.
Każdy, kto widział młodego Frankensteina, będzie wiedział, że chodzi o Igora.
Igor. Dobrze, Igor. I tak wyszło, że to myśmy go chrzcili Igorem. Jeśli pamiętacie, Igor podesłał nam pracę przedstawiającą Radka jako Bandera Kupy. I teraz przyszedł kolejna wizja Radka i mianowicie jest to... Radek, płomienne serce.
To jest przepiękne. Kocham ten wyraz twarzy. To ci chodzi na Avatara.
Jakby Radek wygląda to trochę tak, jakby miał go grać John Krasiński. Ale to komplement.
Ale to jest tak, idealne połączenie, jakby Radek, nikt nie chce być sercem, to Radek weźmie. Radek ma ogień, ale serce też weźmie.
W tym wypadku kupuję, jak mam jeszcze ogień do tego.
No w ogóle że jest taki bywalec festiwalu, który wziął jedno MDMA za dużo. I tak już tiki nerwowe mu się włączyło, już tam jedno oko mu mruga, grymas na twarzy, ale się ma przyjacielu, przytulisz się.
Prawda.
Jestem pod wrażeniem, jest naprawdę piękny. I doceniam te ręczne kolory.
Tak.
Komuś się chciało mnie kolorować.
Nie, ale jak patrzę na, jak patrzę na to, mam też wizję, że Radek powinien być tym troskliwym misiem z serduszkiem na brzuszku.
Ale...
No dobra, właśnie zmienić tą planetę na serduszko, na klacie i niech uderzy w
like
serce.
Fire.
Tak, więc bardzo dziękujemy. Kolejna praca, jaką mamy na dziś. Co my tu mamy? Czy mamy podpis autora? Nie mamy podpisu.
Łukasz?
Łukasz, okej. Okay. Bierzemy z nazwy maila, więc mam nadzieję, że jest okej. Okay. I co my tu mamy? Radek chciał władać ogniem, więc postanowiłem dostarczyć jako Sunfire Elfa ze Smoczego Księcia. Autor pyta, czemu Smoczy Książę z takim tematem tabu u nas? Osobiście szczerze lubię nam kreskówkę.
Bo jest
no
bardzo
nie mamy nic na kreskówki.
Ja nie wiem, nie mam najmniejszej ochoty, żeby je oglądać, ale jednocześnie byłbym neutralny, gdyby nie to, że były osoby, które bardzo usilnie ją forsowały na fanklubie napisów. Tak. I...
Nie dało się premiery zrobić. No, ej, zróbmy dzisiaj premierę o Box Office, a widzieliście Smoczego Księcia? Pogadajmy dzisiaj może o nowych doniesieniach w kwestii castingu do nowego filmu, a widzieliście Smoczego Księcia? Generalnie tak.
Znaczy, to był bardzo krótki moment też, nadmiejmy. To nie tak, że tak, właśnie więc tutaj wiecie, mrugnij i przegapisz, bo czasami się zdarza, że właśnie widzowie nas pytają. Po prostu generalnie czasem jest tak, że czegoś jest tak dużo, że jakoś tam gdzieś wychodzi ci bokiem, nie?
I często jest tak, że ktoś ci coś poleca tak bardzo uśmiechnie.
Ale nie chodzi tylko, że o Smoczego Księcia, nie chodzi o żadne konkretne osoby, po prostu czasem tak jest i to się przerodziło w żart, jakby to nie jest żadna poważna uraza do Smoczego Księcia.
Tym bardziej, że właśnie...
To już jest żart na tym kanale.
Tak, że Lord Vader, tak o nim mówimy, który...
A nie tylko, to się potem rozniosło,
nie,
mam
nie
wrażenie.
Nie ma właśnie więcej osób tego.
To nie chodzi, że właśnie konkretnie jedna tylko, osoba.
No to była jedna osoba na początku przynajmniej, ale jakby to też nie jest... Jakby bardzo szybko z tym skończył i było wszystko okej, okay, także to nie mamy żadnego żalu ani nic takiego, natomiast bardzo szybko stało się to memem po prostu.
Tak, ale to już jest... Ja myślę, że to już zostanie memem, po prostu takie rzeczy jakby już są i...
No, natomiast to jest tak niestety, że jak ktoś coś poleca tak usilnie, reakcja obronna się pojawia. Nie?
To ja powiem, jak widzę Radka jako Sanelfa, że ja oglądałem Smoczego Księcia i to jest fantastyczna kreskówka. I Sanelfy były bardzo cool. I Radek, masz jeszcze ten miecz, którym możesz przecinać inne miecze. To jest taki wyjątkowy ostrze, jak z kim będziesz walczył i ktoś będzie próbował, wiesz, zablokować swoim mieczem, to ten miecz jest ścięty. I
Sanelfy...
Wytłumacz, czemu Radek ma rogi?
No bo w świecie Smoczego Księcia jest tak, że tam nie ma jakichś krasnoludów i innych rzeczy, tylko są ludzie i elfy. I żeby to urozmaicić, są różne typy elfów. Jest ich tam 6 czy coś w tym rodzaju, nie pamiętam już dokładnie.
Okej.
I one wyglądają bardzo różnie. Mhm. Jedne mają rogi, jedne mają takie poroże jak jelenia, nie takie, wiecie, takie całe i tak dalej. A te właśnie sanelfy wyglądają w ten sposób. I jeszcze jak one mają dopak, to wyglądają ich skóra robi się taka czarna i takie mają wygląd jakby były pokryte takimi żyłami z lawy jakby. I wtedy są takimi strasznymi koksami jeszcze.
Oskar jest strasznym fanboyem Smoczego Księcia.
Ja nie, i się z tym nie ukrywał, może to jest fantastyczna animacja. Ja
teraz muszę zobaczyć,
że napisana, że... Jeszcze powiedz, kim jest Łukasz.
Nie mam pojęcia.
On jest z tym zawatarem.
A, to nie jest
chyba,
postać nie? ze Smoczego Księcia.
Nie, po prostu władam ogniem.
Okej, myślałam, że to też jakiś bohater.
A to nie jest z Awatara?
Może
z Awatara. Ogniem?
Z Awatara nie
bo to jest chyba...
A, okej. Okay.
Będziesz nawiązanie do tego. Ty jesteś tym z Awatara, który był na poprzednim fanacie.
Okay. Czyli Firebender.
Dlatego jest walka. Ja jestem z innego ten, który też o mnie.
Dobra, to wszystko jasne.
Znaczy, ja nie wiem, ja się nie znam, ale dla mnie Radek wygląda jak po prostu człowiek z rogami w kostiumie Wonder Woman. Ale tak, dla mnie też spoko.
Dzięki. Może kiedyś. Ej, ale nie, ale kurczę, to wygląda cudownie. Jestem piękny.
Co
nie, w ogóle wasze twarze są fajne. Takie ładne.
Tak, kurczę, ładne.
Takie
aż mam ochotę zobaczyć Smoczego Księcia.
Ja mam ochotę zobaczyć, jak się napierdalacie ogniem. Ale...
Jakbyś zobaczył, możemy kiedyś pogadać, bo ja dalej uważam,
że grilla lepiej zrobili nie. wtedy, nie? Walczyć o panowanie nad ogniem, super.
Chcesz zobaczyć dwa odcinki pokoju.
Ja bym chciał zobaczyć, jak ten elf, nie kurczę, nie lubię elfów, ale okej, niech będzie, jak ten elf walczy z tym Radkiem, co ma płomienne serce.
On by... by je przeciął i ten talent by się wkurwił.
Wszystkie wersje płomiennego tego Radka, wiesz, ten Human Torch, jak mówiliśmy, Fantastyczna Czwórka, czyli miał być Human Torchem, nie? To wszystkie ogniste wersje, nie? Kryzys na nieskończonych Radkach ognistych.
O Jezu, niech to się maluje Kryzys na nieskończonych Radkach, bardzo proszę.
Bardzo ładnie.
Generalnie Radek jest chyba wdzięcznym tematem do fanartów, bo kolejna praca również koncentruje się na Radku. Autorem jest
ten
Todd
Goryl?
Wayne.
A dobra.
I Tony Wayne wysłał rysunek latającego goryla, ale nie musi, goryl nie musi już latać sam, bo jest tu Radek Lotnik.
A, to jest Radek Lotnik.
I tam mamy... Kurczę, to jest piękne w ogóle. To mogła być jakaś ilustracja raj. W książce, nie wiem.
Tak wygląda raj, jak kiedyś...
Chciał... I w ogóle chciałam powiedzieć, że dupa goryla jest piękna.
No, to jest trochę jak fryzura Drakuli.
Więc... Drakula, to jest... Pisula, to się wszystko, wszystko łączy.
Ale on jest dokładnie tak majestatyczny, jak o nim mówiłem, jak sobie go wyobrażałem. I jeszcze lecę samolotem, zawsze leci takim samolotem, wiesz, z II wojny światowej. Z pierwszej wojny światowej,
taki, nie? Taki mały książę, nie? Taki mały Radek w szaliczku.
Nie, ten papowy samolot, super. Jeszcze mam nadzieję, że masz taką czapkę pilotkę, wiesz, z tymi goglami.
Gadaliśmy wyjawiamy, że Radkiem, że ten goryl będzie samotny i Radek mówi, że jest drugi goryl. Radek kłamał, nie ma drugiego goryla, sam będzie z nim latał.
Ja będę z nim latał. Jak będę przez te multiversa, to jest płomienny Radek, tylko przyleciał teraz polatać z gorylem.
Żeby temu gorylowi było fajnie, bo samotny jest.
A to jest piękne, Jezu, to jest takie jak marzenie.
No to jest ten super King Konga, który chciałem zobaczyć.
Tak, King Kong, który lata i jak o niego.
I weźcie, zrzućcie go teraz z tego wieżowca.
On ma skrzydła. To jest to, jak wiesz, jak on był na wieżowcu, to jest idealne zakończenie, ten alternatywne. Czyli jemu wyrastają skrydła, a
tak,
ja leczę samolotem. A ja jestem tym gościem, który miał go zastrzelić, nie? Ale nie, ja rezygnuję z tego. Lecę z
Ja go odprowadzę z powrotem na wyspę Czaszek.
Ale zamiast tego po prostu se latacie razem.
To jest piękne.
I rozwiązujecie zagadki kryminalne na przykład.
To jest dużej to rzeczywistości mamy na tym, na mailu? Bo my sobie na ścianę walną.
Tak na całą ścianę tak po prostu.
Nie wiem w sumie.
Jak autor ma oryginał, to proszę się do mnie zgłosić.
W sensie macie przysłać pocztą?
Nie, będę petraktował. Ja nawet za to, wiesz, coś tam takim rzucił, bo to jest piękne. Tu się należy, wiesz, uznanie autorowi. No, proszę się zgłosić do mnie.
Dobra, mam jeszcze jedną pracę z Radkiem, ale myślę, że już zostawmy na kolejny odcinek, żeby nie było za dużo w tym odcinku.
Nie było za dużo Radka, żeby...
No, więc zapowiadamy, że mamy kolejny fanart z Radkiem na kolejny odcinek, ale jeśli macie inne fanarty z Radkiem albo z kimś innym, bo też tu jesteśmy, to napisy kamopadzimy.com. Ale dziękujemy, bo te prace są piękne. W ogóle, jak to się stało, że dostajemy tyle takich, wiecie, starannie namalowanych rzeczy, kurwa, z gorylem.
Ale wiesz, że taki wymyślny.
Goryle są super, no.
Perspektywa, jak jest majestatyczny goryl i ja w tym malutki, wiesz, bo nie mogę przesłonić wielkości tego goryla i piękna tej wielkiej małpy ze skrzydłami. To jest... O Boże. Ja będę płakał. Musimy skończyć.
Dobrze, idziemy, kończymy, bo Radek płacze. Dajmy mu trochę prywatności. Tak więc dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka Q&A. Przypominamy, że oczywiście możecie stale nadsyłać swoje pytania. Napisy końcowe.pl/hajs. Link jest w opisie do tego filmu. I możecie też wpadać na premiery, zadawać pytania do bonusów i tematów bieżących. I staramy się odpowiadać. Staramy się produkować bonusy i Q&A i inne materiały. Tak. W tym tygodniu były też inne materiały. No, jeśli nie słyszeliście, to będziemy mieć też kanał RPG. I tam może będzie Radek latający w samolocie i jego wielki goryl. Albo nie.
Może mi Oskar pozwoli na goryla, żebym mógł sobie sprowadzić.
Są latające małpy, da się. Wszystko się da.
A ja pamiętam, ja mogę kontrolować zwierzęta.
Znaczy, a ja mogę rozmawiać z zwierzętami. Ups.
Ja też mam tam, nie? Coś ze zwierzętami, że mogę tam z nimi. Mam. Widziałem punkty. Zaś sprawdzę, dobra, to potem.
No dobra, to śledźcie dalej napisy końcowe i śledźcie kanał Spalmy to, zasubskrybujcie, żeby wiedzieć i kliknijcie w dzwoneczek, o ile nie jest kanałem dla dzieci czy coś. Trzymajcie się, cześć!